Będziemy czytać fragment z Księgi Dzieje Apostolskie, rozdział 26, od wersetu 12 do 20. To będzie podstawa mojego dzisiejszego kazania. Dzieje Apostolskie, rozdział 26, wersety od 12 do 20. Jest to fragment wypowiedzi czy obrony apostoła Pawła, który podejmuje przed możnymi tego świata. Stoi w tym momencie przed królem Agrypą i jego żoną Weroniką. Stoi przed namiestnikiem rzymskim Festusem. Stoi przed najbardziej znamienitymi i wpływowymi osobistościami miasta Cezarea. Stoi przed dowódcami wojska, dużym zgromadzeniem. Pozwolono mu wytłumaczyć się, obronić się, dlaczego został aresztowany, dlaczego znajduje się w areszcie. I apostoł Paweł opowiada swoją historię, niezwykłą historię, pełną mocy, pełną Boga historię. I fragment właśnie tej jego wypowiedzi pragnę przeczytać i coś, żebyśmy wspólnie zrozumieli, wyciągnęli z tego fragmentu. Od wersetu 12 czytamy. W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, ujrzałem o królu w południe w czasie drogi światłej z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem, kto jesteś, Panie? A Pan rzekł, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również w tych, których ci się pokażę. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, od narodów, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Dlatego też, królu Agrypo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu, lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga, i spełniali uczynki godne upamiętania. Apostoł Paweł ma ponad 60 lat. 30 lat spędził w służbie dla Jezusa Chrystusa. Teraz wypełniają się te słowa, które otrzymał w momencie powołania, nawrócenia, że stanie przed królami, przed możnymi, przed największymi tego świata, ówczesnego świata. I będzie mógł im głosić słowo. Stoi przed nimi i wypowiada do nich słowa świadectwa, słowa tego, co przeżył z Bogiem. Kiedy spróbujemy gruntownie przeanalizować to, co się stało w tym opisanym fragmencie Pisma Świętego, chcę zauważyć trzy kluczowe rzeczy, które tam się wydarzyły, które apostoł Paweł opowiedział tym ludziom, którzy go słuchali. Pierwsza rzecz, jaką apostoł Paweł opowiedział tym ludziom, to jest o tym, jak spotkał się z Jezusem. On nie wierzył do tej pory, że Jezus jest Mesjaszem Izraela. Wierzył w Boga. Wierzył w Boga Izraela. W sposób bardzo gorliwy wierzył w Boga. Nie wierzył tylko, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem. I można powiedzieć, to spotkanie jest tak niezwykłe, chyba unikatowe, unikalne. Nie wiem, czy powtarzalne, czy ktokolwiek, kiedykolwiek później miał jeszcze takie doświadczenie, to pierwsze doświadczenie z Jezusem, to pierwsze doświadczenie z Mesjaszem, jak i apostoł Paweł. W tym momencie jeszcze Saul. Mianowicie jedzie do Damaszku, by dalej prześladować uczniów Chrystusa. Jedzie do Damaszku, by ich więzić, by ich skazywać, by ich przyprowadzić zakutych w kajdany do Jerozolimy, by niszczyć wspólnotę mesjańską, by niszczyć tych, którzy oddali swoje serce Mesjaszowi, Chrystusowi. I w samo południe, a podejrzewam, że był to bardzo słoneczny dzień, nagle widzi światłość, która przerasta wszelką światłość tego świata, światłość słońca. Ta światłość jest tak potężna, że wszyscy, którzy jadą, padają na ziemię. Padają i ten fakt nawrócenia nawet tutaj Pawła stał się taką podstawą, inspiracją na przykład dla malarzy, dla różnych artystów, bo oni próbowali to oddać. Ja nawet widziałem taki obraz nawrócenie Saula. Koń i leżący na ziemi człowiek. Taki, nie wie co się stało, leżący na ziemi. Wszyscy upadli i zaczyna się niezwykła rozmowa w języku ojczystym, w języku hebrajskim. Ta światłość, czy ktoś z tej światłości mówi do niego, zwraca się do niego po imieniu. Do prześladowcy, do gnębiciela, do kogoś, kto wyrządził tyle krzywdy już do tej pory wierzącym w Mesjasza. Zwraca się do niego po imieniu: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? To znaczy, że nasz Pan znał tego człowieka po imieniu. Wiedział, kim jest. Wiedział, dokąd doszedł w swoim życiu. Znał jego gorliwość, znał jego serce, znał go dokładnie. Zwrócił się do niego po imieniu. A Saul był tak zszokowany, był tak zdziwiony, że mówi: kim jesteś, Panie? Kim ty jesteś? Dalej jest odpowiedź: ja jestem Jezus, ja jestem Jeszua, którego ty prześladujesz. A więc mamy pierwsza rzecz, którą chcę zauważyć w tym, co się wydarzyło. Spotkanie z Jezusem. Spotkanie. Bezpośrednio. Osobiście. Niesamowite doświadczenie Boga. Doświadczenie Mesjasza. Doświadczenie osoby. Spotkanie z Nim. Druga rzecz, drugi element, na który chcę wam zwrócić uwagę, zaczyna się od wersetu 16, bo Jezus dalej mówi do Saula i mówi w ten sposób: ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem. Zwróć uwagę, po to ci się ukazałem. Po pierwsze mamy spotkanie, a po drugie od razu Jezus mówi, po co, w jakim celu, dlaczego ci się ukazałem, dlaczego mnie zobaczyłeś, dlaczego mnie nie poznałeś, dlaczego mnie spotkałeś. Tu nie ma nawet jakiegoś oddzielenia czasowego, to się dzieje dokładnie w tym samym momencie, w tym samym czasie. Po to ci się ukazałem. Chcę, żebyś to usłyszał, żeby to do ciebie dotarło. Po to, aby cię ustanowić sługą. Ukazałem się tobie, aby cię ustanowić sługą. Po drugie, aby cię ustanowić świadkiem. Aby cię ustanowić sługą i świadkiem. Dalej Jezus powiedział, dał mu obietnicę: wybawię cię od wszelkiego niebezpieczeństwa, które przyjdzie na twoje życie. I dalej powiedział: posyłam cię do narodów. Posłam cię do narodów. A więc pierwszy element, który występuje w tym fragmencie, to jest osobiste spotkanie z Jezusem. Drugi element, po to ci się ukazałem, aby. Czyli Saul otrzymuje jasną wskazówkę, jasne powołanie do swojego życia. I trzecia rzecz, jaka występuje w tej opowieści, w tym świadectwie, które apostoł Paweł składa tam przed ludźmi, werset 19. Dlatego też, królu Agrypo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu, lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie, po całej krainie judzkiej i narodom, aby się upamiętali, nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. A więc trzecia rzecz, o jakiej Paweł mówi, to jest realizacja, wykonanie. Mówi, że od tego momentu, kiedy spotkał Jezusa, od tego momentu, kiedy otrzymał bezpośrednio od Jezusa powołanie, otrzymał pewne przeznaczenie, o którym nie miał pojęcia, którego nie znał do tej pory, którego nie rozumiał. Dalej mówi, że gdy się to stało, nie byłem nieposłuszny, czy inaczej byłem posłuszny i zacząłem głosić i składać świadectwo. W Damaszku i tak dalej wymienia wszystkie miejsca. No, po prostu opowiada, jak to czynił. Chcę wam powiedzieć, że Księga Dziejów Apostolskich prawie od 9 rozdziału, to jest 9 rozdział, to jest to zdarzenie pierwszy raz opisane, czyli nawrócenie Saula. A od 13 rozdziału do 28 rozdziału jest opisem, zapisem realizacji tego powołania, które Bóg mu dał. Jest realizacja, wykonanie. Bracia i siostry, mamy tutaj trzy rzeczy. Chcę, żebyśmy to jasno usłyszeli, bo chcę później wam powiedzieć, jak to się odnosi do naszego życia. Po pierwsze, mamy spotkanie z Jezusem, otrzymanie powołania i przeznaczenia, którego nie znał, ale usłyszał. I po trzecie, realizację, wykonanie, spełnienie tego, co Bóg włożył w jego życie. Spróbujmy się zastanowić nad nami. Każdy z nas dzisiaj niech się spróbuje zastanowić nad samym sobą. My możemy dużo mówić o apostole Pawle. Możemy to, co powiedziałem, rozwijać na wszelkie sposoby i omawiać każdy z tych elementów. Ale spróbujmy się zastanowić, w jaki sposób ta reguła, która jest tu podana, spotkanie, powołanie i realizacja odnosi się do mojego i twojego życia. W jaki sposób to spełnia się i realizuje się w moim i w twoim życiu i czy spełnia się i czy realizuje się w twoim życiu? Po pierwsze, osobiste spotkanie z Jezusem. My używamy, wiecie, różnych terminów. Mówimy nawrócenie, mówimy nowonarodzenie, mówimy przebaczenie grzechów. To wszystko prawda. Ale chcę wam powiedzieć, że moje nawrócenie to było moje spotkanie z Jezusem, którego nie znałem, o którym słyszałem. To było moje spotkanie z Jezusem. W styczniu 1986 roku w kaplicy Betlejem spotkałem Jezusa. Spotkałem Jezusa. Nie tak jak apostoł Paweł. Nie porównuje się. On miał objawienie nieprawdopodobne. Ja go spotkałem inaczej. Ale jednego dnia nie znałem Jezusa i tego samego dnia znałem Jezusa. Jak to jest możliwe? Nauczyłem się go? Przez 5 minut? Nauczyłem się go? Wyczytałem go? Nie. Poznałem go. Spotkałem się z nim. Kiedy modliłem się o przebaczenie moich grzechów, kiedy modliłem się o to, żeby Bóg oczyścił moje serce, kiedy wyznawałem mu moje podłe życie, spotkałem Jezusa. Każdy z nas, nawracających się, musi to wiedzieć, czy spotkał Jezusa, czy nie spotkał Jezusa. Czy nauczyłeś się Jezusa? Czy spotkałeś Jezusa? Jak powiedziałem, to spotkanie jest unikalne dla każdego. Kiedy przyglądniemy się opisom spotkania z Jezusem przez różnych ludzi, to wszędzie tam występuje jedno stwierdzenie, objawienie. Kiedy Piotr rozmawia z Jezusem i Jezus się go pyta, kim ja jestem? A Piotr odpowiada, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, to co mu Jezus odpowiada? Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew ci to objawiło, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Apostoł Paweł, kiedy w liście do Galacjan opisuje w nieco inny sposób to spotkanie, o którym teraz mówię z Jezusem, to mówi w następujący sposób. To jest rozdział pierwszy, werset 16 i 17. 15. Albowiem, gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, aby objawić mi syna swego. Moje kluczowe pytanie dzisiaj, które kieruję do ciebie, który jesteś na tej sali. Czy w swoim życiu spotkałeś Jezusa? Czy możesz powiedzieć, znam Go, wiem, kim jest? Czy spotkałeś Syna Bożego, Mesjasza w swój sposób, w swoim miejscu? Saul spotkał Go na drodze do Damaszku. O nim już słyszał wcześniej, ale tam Go spotkał. Ja mogę powiedzieć, spotkałem Go w kaplicy Betlejem, tam Go poznałem. Gdzie Ty spotkałeś Jezusa? Jak Go spotkałeś? Kiedy On przyszedł do Twojego życia? Nawrócenie to nie tylko kwestia przemiany myślenia. Chociaż jest elementem. To jest element nawrócenia. To nie tylko kwestia przebaczenia grzechów, chociaż jest ważnym elementem. To nie tylko kwestia zmiany życia, chociaż jest ważnym czynnikiem składowym. To nie tylko upamiętanie, chociaż jest kluczowe. Ale kluczowe i najważniejsze jest poznanie Jezusa, spotkanie Jezusa. Bo jeśli Go nie znasz, o czym możemy? Gdzie pójdziesz dalej? Za kim pójdziesz? Jak może się w Twoim życiu wypełnić słowo, że owce moje, mojego głosu słuchają, znają mu głos, jak się to słowo wypełni? Czyj głos znasz? Czyj głos słuchasz? Za kim idziesz, jeśli nie znasz Jezusa? Każde nawrócenie, biblijne nawrócenie jest związane z osobistym poznaniem osoby. Z osobistym spotkaniem osoby. Jezus przychodzi do Twojego życia. Ty jesteś brudny, więc wyznajesz Mu swoje grzechy. I wtedy On zdejmuje bagaż grzechu z Twojego życia. Oczyszcza Cię i wchodzi do Twojego życia. Nie ma innego nawrócenia biblijnego. On wchodzi do Twojego życia. On żyje w Tobie. On mieszka w Tobie. Znasz Go, a On zna Ciebie. Tym jest nawrócenie. To spotkanie przeżył Saul. To spotkanie na miarę, naszą miarę przeżywa każdy z nas. I teraz druga rzecz. Pierwsze to jest spotkanie Jezusa, a drugie, co przeżył Saul i co chce odnieść teraz do naszego życia, z całą odpowiedzialnością chce odnieść, to jest to, że On otrzymał swoje specyficzne powołanie i otrzymał objawienie przeznaczenia, które Bóg miał dla niego. W liście do Galacjan już przeczytałem, tylko to powtórzę, bo tam Paweł mówi, że zanim się urodziłem, Bóg mnie przeznaczył. On tego nie wiedział, ale Jezus mu to powiedział. Zanim się urodziłeś, powołałem cię, przeznaczyłem cię. Chcę powiedzieć, że wobec każdego występuje ta sama reguła. W momencie, w którym spotykasz Jezusa, w tym samym momencie, chociaż możesz się to dowiedzieć później, ale w tym samym momencie Bóg wkłada w twoje życie powołanie specyficzne, unikalne dla Twojego życia. Oczywiście tutaj mówimy o skali, w przypadku Saula, w przypadku Pawła mówimy o mega skali, o jakiejś olbrzymiej skali powołania, może najwyższego apostolskiego powołania. Ale ta skala jest różna w zależności od osoby. Indywidualna i specyficzna dla Ciebie i dla mnie. To jest bardzo ważne, aby sobie na pewnym etapie swojego życia z Bogiem po nawróceniu uświadomić to dobitnie i do końca, że Jezus Chrystus, kiedy dał Ci się poznać, włożył w Twoje życie swoje powołanie i przeznaczenie, które było nad Tobą, zanim się urodziłeś. O proroku Jeremiaszu, to jest chyba 1,5 Jeremiasza, Jeremiasza 1,5. Bóg mówi tak, wybrałem Cię sobie, zanim ukształtowałem Cię w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. W którymś momencie musi do nas dotrzeć to, że zanim urodziliśmy się, zanim zostaliśmy ukształtowani, to Bóg przewidział coś w naszym życiu. Później przychodzi nasze spotkanie z Jezusem i to spotkanie się dokonuje w jakichś okolicznościach, poznajemy Jezusa. I wtedy to powołanie, przeznaczenie jest wkładane do nas, wkładane w nas. Jest taki znany fragment Pisma Świętego. Jego tylko jedną wadą w naszym tłumaczeniu jest to, że jest źle przetłumaczone. Efezjan 8, 2 rozdział, werset 8 do 10. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I werset 10 trzeba sobie przekreślić od połowy i jeszcze raz przetłumaczyć. I on brzmi w ten sposób. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, które przeznaczył wcześniej dla nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Tak brzmi ten werset. Tu jest mowa o tym, że jesteśmy łaską zbawieni i ten werset mówi o tym, że już wcześniej Bóg przeznaczył dla nas, dla każdego z nas, przeznaczył pewne dzieła. Dobre uczynki to jest greckie dzieła, czyny. Tu nie chodzi o tyle, tylko o zbawienie z uczynków. To jest mowa o tym, że Bóg przeznaczył dla nas pewne dzieła, pewne czyny, abyśmy w nich chodzili przed założeniem świata. On je przeznaczył. Dla Ciebie i dla mnie. Moją odpowiedzialnością jest zobaczyć, zrozumieć, przyjąć to powołanie, to przeznaczenie, które Bóg we mnie włożył, kiedy poznałem Jezusa. Jak powiedziałem, ono jest unikatowe dla każdego z nas. Każdy ma inne na tej sali. Dla mnie Bóg przeznaczył pewne dzieła przed założeniem świata, po to, że gdy poznam Jezusa, żebym mógł te dzieła wypełnić w moim życiu. Dla Ciebie Bóg przeznaczył pewne dzieła przed założeniem świata, abyś mógł je wypełnić, gdy poznasz Jezusa. Abyś mógł w nich chodzić, w nich żyć. To jest całe życie. Od momentu poznania Pana aż do śmierci lub powtórnego przyjścia, pochwycenia. Mamy na to całe życie. Wypełnić dzieła, które Bóg dla nas przeznaczył. Kiedy dalej czytamy list do Efezjan, 4 rozdział, werset 7, przeczytajmy go teraz. Chociaż jeszcze chciałbym wam jedną rzecz zilustrować, jak już jesteśmy przy tym fragmencie z listu do Efezjan, 2, 8, 9, 10, bo wiecie, cały czas trwa takie napięcie i taka dyskusja, jak to jest z tym zbawieniem i jak działa łaska zbawienia, jak ona się realizuje, jaki jest udział człowieka, czy jest udział człowieka. I tutaj występują różnego rodzaju koncepcje i napięcia. Postaram się wam to wytłumaczyć na ilustracji tonącego człowieka. Wyobraźmy sobie, że oto tonie człowiek. Topi się. I teraz co się dzieje? W jaki sposób możemy ratować tego człowieka? W jaki sposób możemy próbować ratować tego człowieka? Pierwszy sposób jest taki, że możemy do niego mówić: słuchaj, kraulem. On się topi, a my mówimy: kraulem. Tak, ręce, tak, tak, i próbuj się ratować. Nie, może nie. To słuchaj, nie idzie ci, to może żabką, żabką. A może na plecach ci lepiej pójdzie, to połóż się na plecy. To jest próba osiągnięcia zbawienia poprzez prawo, reguły życia, prawo. Człowiek tonie, a my mu co robimy? My mu podajemy prawo, jak żyć, ale on tonie. Dlatego apostoł Paweł mówi wyraźnie, że nie da się uratować człowieka czym? Prawem. Prawem się nie da uratować. Z uczynków zakonu nikt nie zostanie zbawiony, bo tonącego nie można uratować prawem. A więc jest pierwsza koncepcja, ratunek poprzez prawo. Apostoł Paweł to odrzuca. Poprzez reguły, naukę. A więc spróbujemy zastosować drugą metodę. Człowiek tonie i my czekamy, aż utonie. Ale nie do końca. Stracił przytomność. Już nie oddycha, idzie na dno. Jest nieprzytomny, nie wie, co się z nim dzieje. Wtedy skacze ratownik i co robi? Wyciąga go nieprzytomnego na wierzch, na brzeg. Robi mu sztuczne oddychanie, usta, masaż serca. Nagle się obudził, ocknął. Mówi: żyję, jestem uratowany. Uratowałeś mnie. To jest druga koncepcja podejścia do zbawienia. W tej koncepcji człowiek tonący nie ma żadnego udziału, tak? On po prostu już stracił przytomność, nie wie, co się z nim dzieje, jest uratowany, ale on nawet nie wie, że jest uratowany. Dopiero wtedy, kiedy został przywrócony do... Czyli zbawienie dokonuje się poza jego świadomością. Tak wierzyli kalwiniści. Czyli zbawienie jest zupełnie poza wolą człowieka. Jest trzeci sposób podejścia do zbawienia. Oto ktoś tonie i ty podajesz mu rękę, albo podajesz mu koło ratunkowe. Ale ten człowiek co powinien zrobić? Tego koła się złapać. Ono jest na wyciągnięcie ręki. Ono jest tak blisko, że może go złapać. Nic nie potrzeba. Tonie, ale ma możliwość uratowania siebie, żeby się chwycić tylko, wyciągnąć rękę. Jeżeli wyciągnie rękę, chwyci się, albo ty mu podajesz rękę, złapie się, zostanie uratowany. To jest zrozumienie najbliższe Ewangelii, że jest rzucone koło z łaski. On nie zasłużył na to koło, ale ma podane, bo inaczej by się utopił, jest podane, ale jest aspekt taki, że człowiek musi tego koła uchwycić, złapać, aspekt wiary, uwierzyć i przyjąć Ewangelię. To tylko tak dla ilustracji, jak można patrzeć na Efezjan, drugi rozdział, 8, 9, 10, jak rozumieć. I teraz, jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy uratowani, wyciągnięci na brzeg. Zostało w nas włożone powołanie. Jesteśmy w 4 rozdziale, werset 7. Tu jest mowa o łasce zbawienia. 2:8 jest mowa o łasce zbawienia. Jesteśmy w 4 rozdziale, 7 i 8 werset. A każdemu z nas, to jest ważne słowo, każdemu z nas, chodzi o tych uratowanych, o tych, którzy są zbawieni przez łaskę, każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego, dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. I tutaj w tym fragmencie nie jest już mowa o łasce zbawienia, bo o tym jest mowa w rozdziale 2. Tu jest mowa o łasce, czy przez łaskę zostaliśmy obdarowani według miary Chrystusa. Łaska zbawienia jest równa dla każdego, dla wszystkich ludzi, taka sama. Tam nie ma miary łaski, że dla jednego jest łaska zbawienia większa, a drugiego łaska zbawienia jest mniejsza. Łaska zbawienia jest taka sama dla wszystkich. Objawiła się łaska zbawienna, łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, mówi nam Biblia. Objawiona. Ale tu jest mowa o łasce, która jest udzielana według miary daru Chrystusowego. I że dalej jest powiedziane, że fragment psalmu, że 68, że obdarzył Bóg ludzi łaską, obdarzył ich czymś. To jest mowa o obdarowaniu uratowanych. Obdarowaniu zbawionych, obdarowaniu tych, którzy spotkali Jezusa i to obdarowanie jest według miary Chrystusowej. I Pan Jezus kiedyś wyraził to w nieco inny sposób, kiedy mówił o podobieństwo o talentach. Już mówi do tych, którzy są uratowani, ilustruje to w ten sposób, że później król rozdziela majętność i jeden otrzymuje jeden talent, drugi otrzymuje 3 talenty, a trzeci otrzymuje 5 talentów według miary Chrystusowej. Nie ma tego samego powołania. Nie ma tego samego obdarowania. Inne powołanie dostał apostoł Paweł, inne powołanie dostałem ja, inne powołanie dostałeś ty, inne obdarowanie dostał apostoł Paweł, inne obdarowanie dostałem ja, inne obdarowanie dostałeś ty. Dla kogoś to może być 5 talentów, dla kogoś to może być 1 talent albo 0,5 talentu. Ta przypowieść nam mówi o zróżnicowaniu i tu jest mowa właśnie o tej mierze Chrystusowej, że Bóg osobiście, indywidualnie w momencie naszego, gdy o nas wiedział wszystko, powiedział, to przeznaczam dla Niego, dla tej osoby konkretnie. To są dzieła, które ma wykonać w swoim życiu, gdy mnie spotka, gdy mnie pozna. To są te dzieła. To jest to obdarowanie, to jest to przeznaczenie, to jest to powołanie. Tyle tego jest. Możemy to ilustrować na wiele sposobów. Powiedziałem o przypowieść o talentach, o minach. Apostoł Paweł na przykład też powiedział, że 1 Koryntian 12:18, że Bóg każdemu w ciele Chrystusa wyznaczył unikalne miejsce. Że to Bóg każdego z nas umieszcza w swoim ciele, w ciele Chrystusowym, jak chce. To też nam mówi o swoim specyficznym miejscu, dla każdego innym. To jest ta miara Chrystusowa, obdarowanie Chrystusowe, które jest w nas włożone w momencie, kiedy poznajemy Pana. Jeszcze raz to powtórzę. Bóg to włożył w ciebie, kiedy spotkałeś się z Jezusem. I teraz jeszcze tylko tyle powiem. I zbawienie, łaska zbawienia jest za darmo. I obdarowanie i powołanie jest z łaski za darmo. Nikt z nas nie zasłużył na zbawienie i nikt z nas nie zasłużył na powołanie i obdarowanie, które otrzymał od Boga. I to, co jest największym wyzwaniem dla mnie, dla ciebie, dla wszystkich, którzy tu jesteście, to jest realizacja. Realizacja. Realizacja w twoim życiu, twojego przeznaczenia w Chrystusie, które jest skutkiem tego, że Go poznałeś. To jest największe wyzwanie. Apostoł Paweł składa świadectwo, że od tego dnia wykonuje moje powołanie. A na końcu swojego życia mówi, dobry bój, bojowałem, biegu, dokonałem, doszedłem do mety. Największym wyzwaniem dla mnie i dla ciebie jest wypełnić twoje powołanie. Jakie elementy obejmuje to? To jest tak dużo tego. Ile rzeczy musiałbym teraz powiedzieć. Sam nie wiem, jak to ścisnąć, żeby wam powiedzieć tylko esencję, żeby wam powiedzieć te najważniejsze rzeczy. Powiem, może do tego dojdę, że może to zaakcentuję. Tak jak spotkanie z Jezusem jest z łaski za darmo. Tak jak obdarowanie i powołanie jest z łaski za darmo, bez naszego udziału. Tak realizacja odbywa się przy współudziale naszym. Przy naszym współudziale, aktywnym współudziale. Nikt nie wykona swojego powołania, jeśli w sposób aktywny nie będzie współdziałał z Bogiem. Jeżeli nie będzie w sposób aktywny współpracował z Bogiem. Łaska już nam jest dana, włożona w nas, obdarowani jesteśmy. I teraz zaczynamy współdziałać z Bogiem, współpracować z Bogiem. To obejmuje wiele elementów, bo obejmuje element taki jak uczniostwo. To jest fundamentalne. Nie możesz wypełnić swojego powołania, jeśli nie staniesz się uczniem. Jeśli weźmiesz łaskę zbawienia, weźmiesz ją do swojego życia, nawet weźmiesz obdarowanie, bo ono zostało ci już dane i pójdziesz swoją drogą. Nie ma mowy o wypełnieniu powołania i przeznaczenia. Nie ma mowy o tym. Każdy może wypełnić swoje powołanie tylko na drodze uczniostwa, tylko na tej drodze. A więc uczymy się Chrystusa, uczymy się Bożego Słowa. Bóg kształtuje nasze życie, przemienia nasze życie, uzdalnia nas, pracuje z nami, zgniata nas, jak garcarz glinek formuje, aby Boże powołanie się zrealizowało w naszym życiu. Możesz wtedy powiedzieć: Boże, dzięki Ci za wszystkie próby, doświadczenia, cierpienia, które mnie spotkały, bo to ma służyć temu, abym wypełnił posługiwanie, powołanie, które złożyłeś na mnie, które włożyłeś we mnie. Powiedziałem, dlatego uczniostwo jest tak istotne, bo ono jest kluczowe w wypełnieniu powołania. Tamte rzeczy mamy za darmo z łaski, w nas już są. Ale jeśli nie staniemy się uczniami, nigdy nie wypełnisz swojego powołania. Pójdziesz swoją drogą. Zajmiesz się w życiu swoimi po prostu sprawami. Jako chrześcijanin, jako zbawiony, jako ktoś, który otrzymał łaskę zbawienia i nawet otrzymał obdarowanie i talenty, które są w niego włożone. Czyż Pan Jezus nie ostrzegał przed tym? Czyż Pan Jezus nie mówił o człowieku, który wziął talent i co zrobił z tym talentem? Zakopał, nie stał się uczniem? Nie poszedł, nie zaczął naśladować Chrystusa? Wziął wszystko, co Bóg dla niego miał. W tym jesteśmy nawet nieźli. Ale po to Ci się ukazałem, aby. Po to mnie spotkałeś, aby. Po to przebaczyłem Ci grzechy, zbawiłem Cię, aby. I tutaj jest uczniostwo. Ja wierzę w coś takiego, bo spotykam nieraz chrześcijan, którzy mi mówią, że oni nie znają swojego powołania i swojego obdarowania. Chcę Ci powiedzieć, niewystarczająco gorliwie o to prosi, żeby Ci Bóg to objawił. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, nie wierzę w to, jeszcze po trzykroć nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że Bóg może dać komuś powołanie, obdarowanie i nie pozwolić temu człowiekowi odkryć to przez całe życie. To jest absurdalne. To jest tak, jakbym ja mojemu dziecku kupił prezent, ukrył mu w pokoju ten prezent i powiedział, jak se szuka, może znajdzie. Jak nie znajdzie, to wszystko mi jedno. Nie ma takiej opcji. Nie odkrywamy tylko dlatego, że nie jesteśmy uczniami. Tylko dlatego. Trudno jest odkryć swoje powołanie i obdarowanie, jeśli staramy się, tak wiecie, pół dla Boga, a pół dla konkurencji, szeroko rozumianej konkurencji. To wtedy no faktycznie to jest zamieszanie, chaos. Człowiek, który gorliwie pragnie, gorliwie szuka, gorliwie się modli, z niego to wyjdzie. A później co się dzieje? Później się uczymy i służymy i tak do końca życia. Jestem uczniem i sługą. Jestem sługą i uczniem. Jak przestanę być uczniem, to przestanę być sługą. Ja się muszę więcej uczyć niż służyć. Tak samo jest z każdym z was. Uczniami jesteśmy do końca naszej drogi za Panem, do końca dni. Człowiek, który przestaje być uczniem Chrystusa, przestaje realizować powołanie w swoim życiu. To jest po prostu ściśle ze sobą związane. A więc, bracia i siostry, Bóg daje nam obdarowanie i powołanie. I teraz na drodze współdziałania, współpracy, uczniostwa to się może zrealizować. Ja tylko to sygnalizuję, bo nie jest ku temu możliwość, aby dzisiaj mówić o uczniostwie, ale chyba tak mnie Bóg prowadzi, że będziemy mówić w zborze o podstawowych sprawach. Chyba nie chcę tego przesądzać, bo dzisiaj nie wiem, co będzie za tydzień, ale tak mam w sercu, aby wrócić do rzeczy absolutnie podstawowych i fundamentalnych. I teraz, jeżeli realizujemy to powołanie, powiedzmy, że w jakiś sposób szukasz na razie tego, to jest czas, 3 lata jest na odnalezienie. Bo tyle uczniowie chodzili z Jezusem. Apostoł Paweł około 3 lat spędził w Arabii, na osobności. Jeśli 3 lata za mało, no to może 4, może 5. Ale Bóg ci chce dać to poznać. Bo chce ci to włożyć w ciebie, chce, żeby to w tobie zakiełkowało, wyrosło. I teraz chcę wam zadać takie 3 pytania, albo pokazać wam 3 opcje. A więc zbawieni, spotkaliśmy Jezusa, włożone w nas powołanie, obdarowanie i mamy co najmniej 3 opcje teraz. Pierwsza opcja, nie realizujemy naszego powołania. Poszliśmy swoją drogą, wzięliśmy prezenty, wzięliśmy dary, wzięliśmy to wszystko. Potraktowaliśmy Pana Jezusa jako dobrego wujka, który przywiózł nam prezenty, dał nam, przyjęliśmy to wszystko. I poszliśmy, wzięliśmy zabawki, poszliśmy. I teraz moje pytanie jest, co czeka taką osobę? Wzięła to wszystko, bo z łaski to wzięła. A teraz jest uczniostwo, współdziałanie, co czeka? Boże Słowo nam używa nam 3 obrazów. Obrazowych, a teologicznie nie będą tutaj mówił. Obrazy, niech obrazy przemówią. Pierwszy obraz jest taki, że Pan Jezus co powiedział o człowieku, który dostał talent i zakopał? Co się z nim stało? Wiecie, co się z nim stało? Najpierw mu zabrali talent. A później dali temu, który miał 10. To jest pierwsza rzecz. Jeśli człowiek, który otrzymał Boże powołanie, człowiek, który otrzymał Boże wyposażenie, Boże uzdolnienie, nic z tym nie zrobi, to w nim to obumrze. Drugi przykład to mamy krzew winny i latorośle. Co się dzieje z latoroślą, która nie owocuje? Jezus daje czas, a później latorośle co robi? Sami to mówicie. Nie wy to mówicie, nie ja to mówię. To Jezus to powiedział, to Boże Słowo mówi. Trzeci obraz to jest drzewo figowe. Ewangelia Łukasza. Co się dzieje z drzewem figowym, które po 3 lat nie wydało owocu? Ma jeszcze rok. Jest obłożone czym? Wszyscy wiemy czym. Zaopiekowane, doglądnięte, zatroszczone. Bóg się nie zatroszczył. Daje mu jeszcze rok, 4. rok. A jeżeli 4. roku nie ma owocu, to co jest? Wytnij je, po co ziemię próżno zajmuje. Słuchajcie, czy w ogóle to ma jakieś znaczenie dla nas? Czy zdajemy sobie z dramaturgii tych obrazów? Jakby ktoś z was miał sad i musiał iść powycinać drzewa, bo nie przynoszą owocu. Jak byście się czuli? Zasadziłeś, spodziewałeś się i musisz iść powycinać. A te drzewa to są symbolem ludzi. A gałązka drzewa symbolizuje, krzew winny symbolizuje człowieka. Więc to jest pierwsza opcja. Wziąłem, poszedłem swoją drogą. Takie są obrazy biblijne. Druga możliwość, która występuje w Biblii, o której Biblia mówi, jeżeli chodzi o realizację swojego przeznaczenia i powołania, mianowicie dochodzę do przekonania, że moje powołanie mi się nie podoba. Biblia o tym naucza bardzo jasno. Doszedłem do przekonania, że to powołanie, które mi dał Bóg, ja sobie to inaczej nieco wyobrażam. I zaczynam realizować swoje powołanie. Nie Boże. Nie to, które włożył Chrystus, tylko swoje. Zilustruję to na moim przykładzie. A ja sobie teraz wymyśliłem, że ja będę teraz ewangelistą. Takim, wiecie, a może nawet i radiowym. A może nawet i telewizyjnym. Pomyślałem sobie tak. I teraz będę, ja zostawiam moją służbę pastorską, bo na mnie zmęczyłem się na przykład. I będę teraz ewangelistą. I Biblia mówi, już nie będę tego cytował, 2 Koryntian, o przekraczaniu wyznaczonych granic. Że są ludzie, którzy w swoim powołaniu przekraczają wyznaczone im granice. Nie zgadzają się z tym powołaniem, które Bóg im dał i na siłę próbują ustanowić własne powołanie dla swojego życia. Co się wtedy dzieje? Wtedy się dzieje to, że bez ochrony wystawiasz się na potężny cios diabelski. Bóg daje ci ochronę, tak jak powiedział Pawłowi, zachowam cię od tego, ludu, od wszystkiego, co dla ciebie przyjdzie, zachowam cię, w granie, gdy będziesz wykonywał to powołanie, które ja ci dałem. Ludzie natomiast, którzy wychodzą poza swoje powołanie, narażają się na potężne diabelskie uderzenie i zazwyczaj to się fatalnie kończy dla ich życia. Koszmarnie to się kończy dla ich życia. Nie realizują swojego powołania, tylko własne powołanie próbują realizować. Są odkryci, wystawieni. Szatan ich zniszczy. I o tym później możemy, o tym i w Biblii to widzimy, i gdziekolwiek to możemy też w praktyce zobaczyć. I jest trzecia, to jest realizacja powołania, które Bóg w nas włożył. I teraz co czeka człowieka, który realizuje powołanie, które Bóg w niego włożył? Czekają go dwie rzeczy na pewno. Pierwsze, co go czeka, sprzeciw diabelski. Masz to gwarantowane. Kiedy będziesz chciał się zbliżyć do Boga, kiedy zaczniesz Boga szukać, kiedy zaczniesz się modlić, kiedy zaczniesz pościć, kiedy zaczniesz pragnąć Mu służyć, spotka cię diabelskie uderzenie. Bo diabeł sprzeciwia się tym, którzy chcą realizować Boże powołanie. I wiele osób to doświadcza. I spotka cię druga rzecz. Otrzymasz niezwykłą łaskę od Boga. Równocześnie spotka cię diabelski atak i łaska od Pana. Otrzymasz Bożą łaskę, która będzie nad twoim życiem. Kiedy będziesz wykonywał to, co do czego przeznaczył, do czego powołał cię Bóg. Z jednej strony diabeł cię będzie kąsał i kopał, żeby cię zepchnąć do rowu, żeby cię wyrzucić na manowce, żebyś sobie odpuścił, żebyś sobie zajął taką pozycję wygodną. A z drugiej strony, kiedy zdecydujesz, że będziesz szedł za Bogiem, będziesz dostawał niezwykłą łaskę od Pana, która jest lepsza niż życie, lepsza niż cierpienie, lepsza niż wyrzeczenie, lepsza niż wszelkie doświadczenie. Łaska związana z wykonywaniem Bożej woli. Ile razy człowiek chciałby uciec od swojego powołania, to uciekając od niego tracisz to, co jest niezwykłe w realizacji. Przychylność Boga, łaskę Pana, namaszczenie Ducha Świętego. Więc powstaje pytanie, a ja tu już robię podsumowanie. Po pierwsze, uratowany przez łaskę Bożą. Po drugie, obdarowany, powołany przez łaskę Bożą. Realizacja wykonuje się poprzez współdziałanie, współpracę z Bogiem na drodze uczniostwa. Tylko tak. I ja, i ty mamy trzy opcje. Zostawić Boże powołanie w swoim życiu. Po drugie, wziąć sobie własne powołanie dla swojego życia. I albo trzecie, wiernie podążać za Panem, za Jezusem Chrystusem. Będzie ciężko, będziesz kopany, będziesz doświadczony, ale będziesz miał niezwykłą przychylność Boga. Łaskę, która jest większa niż wszelkie doświadczenie, wszelki problem. Chcesz tego? To porozmawiaj z tym, o tym z Bogiem. Zapraszam, żebyśmy wspólnie powstali i modlili się.